Powołując się na rozmaite konstytucje, redaktor Jan Bogatko wywalczył, że o godzinie 8:45 będziemy w czwartki spotykać się z panem redaktorem na antenie Radia Wnet i Poranku Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No rzeczywiście konstytucje przyznały mi ten przywilej, na który się powołałem. I dzięki temu, że redaktor naczelny uznał wyższość konstytucji nad Janem Bogatko, to może on nadawać od 8:45, czyli mówić od 8:45 o tym, co widział do 8:45. A do 8:45 między innymi dowiedział się o tym, że burmistrz, a właściwie nadburmistrz Mannheim, bo to jest wielkie miasto nad Renem, z drugiej strony jest Ludwigshafen, w zasadzie te dwa miasta są z sobą połączone, mają nawet drugą rzekę, to jest Neckar, ta druga rzeka, a więc u zbiegu rzek. Burmistrz tego miasta, a więc nadburmistrz tego miasta, Peter Kurz nazywa się, jest z SPD, jest przerażony. Czym jest przerażony nadburmistrz Peter Kurz? Otóż przerażony jest tym, że kilkunastu małoletnich imigrantów paraliżuje to miasto i zarzucają mieszkańcy tego miasta władzom, że państwo tu już nie istnieje. No jakie to zaskakujące. Kiedy jeszcze nie tak dawno temu pani Merkel broniła decyzji otwartych drzwi i polityki willkommen, czyli witamy, a faszyści w Polsce mówili, że to jest rzecz w ogóle okropna, bo przecież przyjadą, będą kraść, napadać, terroryzować, wszyscy się z tego śmieli. Tu się okazuje, że jednak w Mannheim kradną, terroryzują i ludzie się po prostu tego bardzo, bardzo boją. Jeżeli Peter Kurz mówi, że ci ludzie w ogóle mają w nosie całkowicie system prawny tego kraju, a mieszkańcy Mannheim uważają, że zawiodło państwo, to jest coś niebezpiecznego. Jeżeli polityk SPD występuje z takim listem, no to oczywiście wywołuje to w całych Niemczech niesamowity wstrząs. Jak to się stało? Co i dlaczego? Gdzie jest aparat sprawiedliwości? Gdzie są nasi znani streetwalkerzy? Gdzie są urzędy do spraw młodzieży? Przecież czyżby to wszystko zawiodło? Mamy przecież najlepszy system na świecie. No być może mamy, ale nie jest on najlepszy. Kim są ci ludzie, którzy terroryzują miasto? To są mężczyźni. To są mężczyźni z Afryki Północnej, przede wszystkim z Maroka. Jak wiadomo, Maroko znajduje się w stanie wszelkich możliwych wojen i dlatego uchodźcy stamtąd są bardzo mile witani w Niemczech i w innych krajach europejskich. Również bezradny jest wymiar sprawiedliwości, bo mówi się, że niedawno wystąpiono z zakazem aresztowania przeciwko 14-letniemu mieszkańcowi, byłemu mieszkańcowi Maroko, a okazało się, że jest pewna trudność, ponieważ ten młody człowiek z Maroko ma wiele różnych dowodów tożsamości, więc nie wiadomo, kim on jest dokładnie. Jak nie wiadomo, kim on jest dokładnie, to nie można przecież tego kogoś aresztować, bo zamiast jednej aresztowano by 5, 6 czy 7 osób.
Ale
to jest już drugi przykład.
Drugi przykład, ale w jaki sposób oni terroryzują miasto? Co robią? Czy używają broni? Czy mają noże? Czy po prostu swoim zachowaniem?
Nie, to nie chodzi o to, że ci młodzi ludzie są niegrzeczni, używają brzydkich słów, klną, piją piwo i plują. Nie, oni korzystają z tego, że są bezkarni. W związku z czym napadają na staruszki, zabierają im torebki, czasami kogoś podrapią nożem. W każdym razie ludzie się boją wychodzić na ulicę, unikają tych miejsc, które są szczególnie zarośnięte, zwłaszcza starsi ludzie, żeby tam nie paść ofiarą przestępstwa. Tym bardziej, że nic im naprawdę nie grozi. Niemiecki system prawny jest taki, że osoby do 14 roku życia złapane na gorącym uczynku poddawane są pod opiekę Urzędu do Spraw Młodzieży. No, ta opieka jest dość, powiedzmy sobie, zaskakująca. Brakuje instrumentów, które by sprawiły, że tych młodych ludzi sprowadzono by na słuszną drogę. No po prostu to się nie udaje. A jeżeli by już coś takiego temu człowiekowi zagrażało, to on ma przecież krewnych, znajomych i przyjaciół w innych miastach, w których może się ukryć i kontynuować swoją działalność. Do tego nie wiadomo, ile on ma lat. Przecież było już wiele różnego rodzaju afer, że 14-latkom rosły długie brody, 13-latkowie gwałcili starsze panie, a więc w gruncie rzeczy nie wiadomo dokładnie, kim ci ludzie są, tak, ile mają lat. Ale nawet jeżeli mają więcej niż 14 lat, to jest bardzo trudno zastosować wobec ich areszt tymczasowy. Stosowanie jest tylko w najcięższych przypadkach, w związku z czym praktycznie nie da się nic zrobić. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wydalania małoletnich. Zakładając, że są małoletni, to oni podlegają różnego rodzaju ochronie prawnej, która sprawiła, że w 2016 roku, w ubiegłym roku z Niemiec, nie wydalono żadnej osoby z tej grupy wiekowej bez względu na to, co ona zrobiła. A jeżeli by już postanowiono ją wydalić, to na przykład odbywa się to głównie w luksusowy sposób, samolotem, nie wiem czy biznes class, ale w każdym razie samolotem, i kapitan bardzo często odmawia. W tym roku zdaje się ponad 200 razy odmówił zabrania z sobą takich ludzi z obawy, że może to zaszkodzić pasażerom tego samolotu. Przyczyną tej całej historii kryminalnej, nazwijmy to, jest to, że czytam i przecieram oczy, że wśród uchodźców znajduje się szczególnie wielu mężczyzn w wieku od 18 do 21 lat. Nie wiem, no, że cały czas pokazywano biedne kobiety z dziećmi na rynku, a tu się okazuje, że większość to są młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 21 lat, o czym też mówiono i co też uważano za bzdurę, kłamstwo, propagandę konserwatywno-prawicową, ultrakatolicką itp. itd. Tutaj można bardzo, bardzo dużo epitetów użyć. W każdym razie minister spraw wewnętrznych Tomasz Tobyl z CDU powiedział, że ponieważ istnieją wątpliwości co do wieku tych młodocianych przestępców, to trzeba dokładnie się temu przyglądać, kto jest młodociany, a kto tylko udaje. Nie wiem, po czym chce Tomasz Tobyl poznać, czy on jest młodociany, czy już nie. To jest zagadka, którą niebawem będzie trzeba w Niemczech rozwiązać.
Nie istnieją natomiast wątpliwości co do wieku pani kanclerz Angeli Merkel, jak kryzys polityczny w Niemczech, czy jest już bliski zażegnania, czy coraz głębszy?
No, jeżeli chodzi o panią kanclerz Merkel, to w ogóle nie wypada stawiać pytania o wiek. No przecież damy się o wiek nie pyta, a już pierwszej damy w szczególności. Nie, nie. Oczywiście kanclerz Merkel ma coraz słabsze karty w ręku. Nie chcę mówić w rękawie, bo nic złego jej nie podejrzewam. W każdym razie kwestia związana z wyborami, z konsekwencją tych wyborów, z niemożliwością utworzenia rządu odbija się na niej. Była przeprowadzona już pewnego rodzaju ankieta, która mówiła, czy gdyby odbyły się nowe wybory, to opowiadałby się pan, pani opowiadałaby się za tym, żeby Angela Merkel stanęła na czele rządu. Większość mówi nie. I to jest oczywiście nowa jakość w niemieckiej polityce. A co się dzieje z rządem? Tego dokładnie nie wiemy. Wiemy, że nasz przyjaciel, szef SPD prowadzi rozmowy, że będzie jednak według wszelkiego prawdopodobieństwa wielka koalicja, o czym mówiłem jeszcze, jak nikt na ten pomysł nie wpadł już bardzo dawno temu, chyba pod koniec września. Tego nie wiadomo do końca, ale jest to wysoce prawdopodobne, przy czym nie wiem, czy Martin Schulz będzie pełnił jakąś taką funkcję, która będzie dla Polski nie do przyjęcia albo trudna, na przykład szefa dyplomacji i wicekanclerza. No, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, jak powiedziałem, z przedterminowymi nowymi wyborami włącznie, które mogą przynieść bardzo zaskakujący wynik i tego najbardziej chyba obawia się polityczny establishment, do którego należy w końcu SPD, zachowująca się tak, jakby przez ostatnie lata była cały czas w opozycji, a nie współodpowiadała za rząd w Berlinie.
Czy kurier wnet już do pana redaktora dotarł?
Nie wiem, jeszcze nie widziałem go.
Go trzeba koniecznie zobaczyć, nie dlatego, żeby przeczytać własny tekst, ale teksty kolegów, redaktorów i dziennikarzy, którzy w Kurierze Wnet piszą.
Tak, oczywiście będę to musiał zrobić. Zawsze to robię z największym zadowoleniem. Po prostu mam bardzo stresujący okres, dlatego że jest grudzień. W grudniu dzieją się różne rzeczy o charakterze charytatywnym. Jednym z takich wydarzeń jest opłatek maltański, który mam zaszczyt prowadzić na terenie Zgorzelca. Wymaga on przygotowania wspólnie z ludźmi dobrej woli, dużej ilości pieniędzy, to po pierwsze. Znalezienia świetnej restauracji, w której ci biedni ludzie mogliby zobaczyć raz na rok, że można zjeść nożem i widelcem coś zupełnie przyzwoitego i że za to nie muszą płacić. Następnie prezenty i upominki dla nich. Zorganizować, aby w tym spotkaniu wzięli udział ludzie, którzy cieszą się wielkim autorytetem, jak na przykład pan burmistrz Zgorzelca Gronicz, czy jego ekscelencja biskup Legnicki Piernikowski. Trzeba tych wszystkich ludzi sprowadzić, że tak się wyrażę, do wspólnego mianownika i to sprawia, że 24 godziny dziennie to za mało. Dlatego też odłożyłem sobie lekturę Kuriera Wnet na okres, kiedy będę bardziej spokojny, będę mógł położyć nogi na stole, wziąć do ręki gazetę, włączyć moją ulubioną muzykę i się odstraszyć. A może i zdenerwować, w zależności od tego, co będę czytał.
Bo przeczyta pan redaktor artykuł o tym, że nadchodzi totalitaryzm. Pora ratować demokrację. To jest artykuł Ryszarda Okonia. No, warto taki artykuł przeczytać i się nad tym wszystkim, co dzieje się na świecie, zastanowić. Opłatek maltański jest w najbliższych dniach.
Tak, w najbliższych dniach opłatek maltański odbędzie się w poniedziałek, więc to jest okres zupełnie wielkiego napięcia, ale wracając na chwilę do demokracji, bo mnie sprawa ta już zaczyna lekko denerwować, mimo że jestem absolutnie spokojnym człowiekiem. Po prostu z tą demokracją już się robi straszne rzeczy, takie jak z tymi krzesłami. No można by się zapytać, czym się różni demokracja liberalna od demokracji po prostu. No i to jest takie stare powiedzenie o tym krześle elektrycznym i krześle przy stole. Nie, nadużywa się tego pojęcia, rozmywa się go do wszelkich możliwych rzeczy, uzasadniając tą demokracją straszliwe antydemokratyczne reżimy, jak na przykład reżim, który panował w Niemieckiej Republice Demokratycznej, czy panuje w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Nie, to słowo obecnie jest nadużywane w sposób tak ewidentny, w sposób tak antyhumanitarny, że trudno dyskutować bez trzymania w ręku słownika pojęć. Słownika polsko-polskiego czy niemiecko-niemieckiego, w którym wytłumaczone jest znaczenie tych pojęć, co to znaczy. Oczywiście straszenie totalitaryzmem to już znamy z bajki o czerwonym kapturku. No możemy oczywiście sobie przeczytać tę bajkę jeszcze raz i zobaczyć, że w końcu z tego totalitaryzmu nic nie wychodzi, bo jednak wilk pada.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę z panem redaktorem Janem Bogatko, życząc mu, by kawa w ciągu dzisiejszego dnia mu smakowała lepiej niż wczoraj.
Bardzo dziękuję.
Jest godzina 8:58. Dobra godzina, żeby w takt muzyki przygotować się do przeglądu prasy Sweet Home Alabama. 1, 2, 3.